Gościem poranka wnet jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
11 lipca, 80. rocznica rzezi wołyńskiej przed nami. Czego pan się spodziewa po politykach polskich? Czego pan się spodziewa po politykach ukraińskich?
Zapewne są różni politycy i w Polsce, i na Ukrainie. Wiemy o tym dobrze. Na przykładzie Polski nie trzeba chyba nikogo ze słuchaczy Radia Wnet przekonywać, jak bardzo różni potrafią być politycy. I wiemy na pewno, że niezmienna jest polityka Moskwy, która polega na szczuciu wzajemnym na siebie sąsiadów, zwłaszcza tych dwóch kluczowych dla zagrodzenia drogi imperializmowi rosyjskiemu sąsiadów, czyli Ukrainy i Polski. I wiemy, że naprawdę dokonała się straszliwa zbrodnia, której odpowiedzialnymi twórcami są nacjonaliści ukraińscy. I słyszeliśmy także wszyscy deklaracje ze strony prezydentów obu, to znaczy Andrzeja Dudy i prezydenta ukraińskiego, by wykonać pewne gesty, które przełamią przynajmniej symbolicznie ten chocholi taniec nad grobami, z których nie wolno nawet, jak do tej pory, wskutek haniebnej, trzeba powiedzieć, postawy części polityków ukraińskich wydobyć i pochować w uczciwy sposób, z imieniem i nazwiskiem ofiar, w godny sposób ofiar tej wielkiej zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Mam nadzieję, że te gesty zostaną wykonane. W jakim kształcie one będą, tego nie wiem. Wiem natomiast, że ta propaganda, którą wmawiają nam także ludzie, którzy, powiedziałbym, ze swojej misji życiowej uczynili służbę nienawiści. Niestety nie będę wymieniał nazwisk, ale są tacy ludzie również w Polsce. Być może z powodów jak najbardziej pierwotnie szlachetnych chcieli upamiętniać ofiary, o których nikt nie chciał mówić w czasach PRL-u, ale dziś trudno powiedzieć, ażeby nikt o zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Polsce nie pozwalał mówić z czynników oficjalnych, państwowych. Tymczasem zamykanie oczu na okoliczności historyczne, współczesne, zamykanie oczu także na kontekst innych zbrodni nieupamiętnionych, takich, o których niestety społeczeństwo polskie nie wie prawie nic, sprawia, że ta swoista krótkowzroczność czy takie skupienie na tym jednym temacie prowadzi do głębokiego zafałszowania historycznego i, powiedziałbym, pewnej nieuczciwości wobec innych ofiar. Dam jeden przykład i zakończę tę przydługą wypowiedź. Profesor Tomasz Ceran z Torunia przygotowuje w tej chwili książkę na temat zbrodni pomorskiej, jak nazywa zbiorczo wymordowanie 20 do 40, raczej bliżej tej drugiej liczby, tysięcy Polaków od września do grudnia 1939 roku przez ochotniczo zorganizowanych w tym celu, bez żadnego rozkazu Himmlera czy Hitlera, sąsiadów niemieckich w województwie pomorskim. Ci ludzie, którzy zostali tam zamordowani, polska inteligencja przede wszystkim, właśnie sąsiedzi tych mieszkańców, niemieckich mieszkańców Pomorza, byli zabijani dokładnie w taki sam sposób jak Polacy na Ukrainie dzisiejszej, na pograniczu polsko-ukraińskim dzisiejszym w 1943 roku. Tyle, że 3 lata wcześniej byli zabijani łopatami, tymi narzędziami, ucinano im głowy. No, skala tej zbrodni jest porównywalna właśnie z tym, co dokonali później Ukraińcy. Jest porównywalna także z tym, co zrobili wcześniej Sowieci w 1937-1938 roku na tej samej Ukrainie, akcja polska NKWD. To przyzwyczajenie do zabijania sąsiadów i zachęta do zabijania sąsiadów to nie jest jakaś wyjątkowa patologia jednego narodu, jak próbują nam wmówić ludzie, którzy nienawidzą dziedzictwa Rzeczpospolitej, którzy chcą skłócić Polaków z Ukraińcami, ale to jest skutek działania imperiów, które szczują narody przeciwko sobie, które próbują odwoływać się do tych pokładów nienawiści i wciąż to robią. Wciąż robi to Rosja, wciąż robią to jej służby, do pewnego stopnia świadomie odwołując się także do współpracy, powiedziałbym, z imperialnymi instynktami w Niemczech.
To co, panie profesorze, powinno się zdarzyć 11 lipca?
Prezydenci Polski, Ukrainy powinni raz jeszcze, bo przecież nie pierwszy raz to zrobili, wyrazić swój ból z powodu tego, ból raczej swoich obywateli, z powodu tego, że do tej pory nie udało się symbolicznego przynajmniej zadośćuczynienia za te zbrodnie dokonać. I jako początek tego nowego etapu zabliźniania tej strasznej rany, która oczywiście dla ofiar nigdy nie zostanie zabliźniona i dla rodzin głęboko przeżywających tę tragedię także przecież nie zostanie zasklepiona, ale dla społeczeństwa jako całości niewątpliwie ostateczne przekreślenie tej blokady w ekshumacjach i w godnym pochówku ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów, polskich ofiar powinno być warunkiem minimum i myślę, że tutaj nie tylko deklaracja, ale czyny powinny pójść za tym jak najszybciej.
Tylko jest tak, że po polskiej stronie jest wiedza na temat tego, co się działo w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej, ze strony Ukraińców tej wiedzy w ogóle nie ma. Ci Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, właściwie dopiero w Polsce, jeżeli mają taką okazję, dowiadują się o tym, że był jakiś Wołyń, że były jakieś zbrodnie, że byli jacyś polscy sąsiedzi.
Na pewno jest tutaj dysproporcja, chociaż nie sądzę, żeby akurat po stronie polskiej była taka powszechna wiedza na temat tej zbrodni. No po prostu wiedza na temat historii kurczy się w młodym pokoleniu bardzo szybko. Ile o zbrodni pomorskiej myślę, że wie mniej niż 0,5 promila. Polaków, o zbrodni ukraińskich nacjonalistów wie pewnie kilkanaście procent, naprawdę nie stawiałbym tego wyżej. Pytanie, czy wszyscy powinni teraz, w tym momencie, skupić na tym swoją uwagę? I pytanie znacznie bardziej drastyczne, czy Ukraina, która prowadzi w tej chwili walkę o życie swoje, ale do pewnego stopnia także o nasze bezpieczeństwo, powinna swój wysiłek propagandowy, swój wysiłek, powiedziałbym, edukacyjny, skupiać w tym momencie na przede wszystkim przypominaniu zbrodni Bandery. Myślę, że no, trzeźwe takie spojrzenie zdroworozsądkowe pokazuje, że teraz Ukraińcy muszą przede wszystkim wiedzieć o tym, kto jest ich wrogiem numer jeden. Jest nim Rosja i skupienie się na przełamaniu tej, powiedziałbym, wpajanej Ukraińcom od pokoleń, od czasów Chmielnickiego, tezy, że Ukraina powinna być z Rosją i że Ukraina jest częścią ruskiego miru, to jest najważniejsza część pracy, powiedziałbym, edukacyjnej, którą Ukraińcy powinni wykonywać, a wtedy spojrzą inaczej na dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wtedy dopiero w takim kontekście zrozumieją, mam nadzieję, w ramach długoletniej pracy edukacyjnej, że zbrodnia, której dokonał Bandera, której dokonali tysiącami jego współpracownicy, poddani, podwładni, że ta zbrodnia była no nie tylko straszliwą zbrodnią, ale była także straszliwym błędem.
Pytania o tyle ważne, że właściwie w koncepcji, w polskiej racji stanu jest coś takiego jak wspólne budowanie przyszłości razem ze zwycięską Ukrainą.
No, myślę, że nie ma alternatywy dla takiej perspektywy poprawy polskiego położenia na arenie międzynarodowej, a w szczególności po prostu w tym miejscu, w którym istniejemy. Bo albo zostaniemy zgnieceni przez te dwa imperializmy, które wciąż działają. Imperializm rosyjski, który działa za pomocą czołgów, za pomocą najemnych mafii, zbirów. I imperializm niemiecki, który coraz bardziej otwarcie mówi o tym, że po prostu jesteśmy częścią poddaną wpływom Berlina i ta perspektywa zbliżenia między tymi dwoma ośrodkami siły, które uważają się za uprawnione do decydowania o losie wszystkich narodów położonych między Moskwą a Berlinem, jest scenariuszem niestety coraz mniej historycznym, a coraz bardziej współczesnym znowu. I w takiej perspektywie tylko współpraca narodów, elit politycznych tego obszaru, przede wszystkim współpraca między Polakami a Ukraińcami, ale także Polakami a Litwinami. Współpraca, do której kiedyś po pokonaniu zbirów Prigorzyna, którzy w tej chwili szykują się w Brześciu nad Bugiem do ataku na Polskę, oczywiście ataku hybrydowego za pomocą setek swoich ochotników z Azji mniejszej, czyli z Bliskiego Wschodu, z Syrii i tych zwerbowanych w Afryce Środkowej. Po odparciu tego ataku myślę, że Białoruś w oczywisty sposób powinna być także włączona do tego pozytywnego scenariusza, który powinniśmy koniecznie zrealizować. Scenariusza odbudowy Trójmorza jako niezależnej siły, siły, która jest w stanie oprzeć się naciskowi tych dwóch wielkich kamieni młyńskich geopolityki naszej części świata, czyli imperializmu rosyjskiego i imperializmu niemieckiego.
I to są marzenia profesora Andrzeja Nowaka? Czy to jest coś, jakaś realność jest w tym projekcie?
No cóż, mamy ogłoszony w 2015 czy 2016 roku, już nie pamiętam dokładnie, projekt Trójmorza, który jest takim skromnym zalążkiem, ale jednak no, niewątpliwie interesującym już w momencie powstania dla Stanów Zjednoczonych jako ważnego partnera dla takiej konstrukcji geopolitycznej jak Trójmorze. Także zainteresowanie, które okazały temu projektowi Niemcy, świadczyło o tym, że no, obawiają się tego projektu, tak bym powiedział, chęć wystąpienia w roli obserwatorów w tej konstrukcji. No a naturalnie od momentu, kiedy Ukraina stała się w otwarty sposób obiektem potężnej agresji militarnej ze strony Rosji, potrafiła stawić jej czoła w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu dzięki błyskawicznej pomocy Polski, to pokazało, że ten projekt no, nie wisi w próżni. To nie jest fantazja jakiegoś oderwanego od rzeczywistości polityka, jak próbowano pokazywać świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego lat temu 15 czy 14, ale to jest po prostu no, jedyny dostępny nam scenariusz odbudowy, powiedziałbym, bezpiecznej pozycji Polski w tej części świata. I myślę, że dzisiaj dużo łatwiej przekonywać do tego zarówno część, przynajmniej większą część naszych współobywateli, jak też polityków poważnych, liczących się polityków i opinię publiczną w krajach zewnętrznych.
Powiedział pan o Prigorzynie i o tym, do czego się przygotowują wagnerowcy i najemnicy. A co pan pomyślał w sobotę, kiedy dowiedział się pan o tym, że Prigorzyn wędruje i jego wagnerowcy wędrują w kierunku Moskwy?
No cóż, ponieważ jestem historykiem, pomyślałem o rozmaitych samozwańcach, którzy pojawiali się w historii Rosji. Pomyślałem także o słowie, które często było później powtarzane, maskirowka, do jakiego stopnia może to być inscenizacja. Po kilku dniach właściwie wydaje mi się, że można stwierdzić, że aczkolwiek cała ta operetkowa strona owego niedoszłego puczu zdaje się sugerować, że mogły tu być elementy maskirowki, to jednak niewątpliwie straty, jakie poniósł Putin, chwilowo przynajmniej, osłabiając przejściowo swój front na Ukrainie, a także pokazując chwiejący się tron, bo to było widać przez chwilę. Ten wielki tron na Kremlu wydawał się chwierutać na wietrze przemian, choćby przez kilkadziesiąt godzin, i to niewątpliwie gdzieś zapadło w pamięć tych, którzy chcieliby ten tron obalić. Mam na myśli oczywiście kolegów z KGB Władimira Putina, że taka możliwość jest bliższa niż by się wydawało. I chociaż obecnie, jak świadczą o tym doniesienia z Rosji, te ratingi poparcia dla Putina wróciły do poziomu sprzed puczu, upadł ten rating poparcia, można tak powiedzieć, dla Prigożyna, który cieszył się ogromną popularnością w Rosji przed puczem, jako reprezentant tej najbardziej bojowej, najbardziej gotowej zabijać sąsiadów siły militarnej rosyjskiej. To jednak no niewątpliwie teraz te czystki, które gdzieś tam w ukryciu się dokonują w dowództwie rosyjskim, sprawiają, że no, to nie wzmacnia niewątpliwie Putina. Putin nie dysponuje takim, powiedziałbym, mechanizmem działania, jakiego używać mógł w pełni Stalin, który poprzez czystki mógł po 3 latach okazać się jeszcze silniejszy niż przed czystkami. Niewątpliwie moment, powiedziałbym, no już toczącej się wojny. Wojny, w której jednak te siły i środki, które reprezentowała grupa Prigożyna na froncie ukraińskim, są po prostu potrzebne. Oderwanie ich, skupienie uwagi na froncie walki wewnętrznej niewątpliwie Putina osłabia. Natomiast z tego, co zrobiono, że tak powiem, z tą operacją odsunięcia Prigożyna od frontu na Ukrainie i osłabienia niewątpliwie jego grupy, władze rosyjskie zdolne do improwizacji. Pod tym względem powiedziałbym, Rosjanie i my są podobni. Potrafią improwizować, tyle że oni potrafią improwizować w sposób może bardziej zorganizowany od nas. I ta improwizacja, którą dostrzegam, może być niezwykle dla nas niebezpieczna, tak jak o tym powiedziałem. Przemieszczenie jakiejś części, na pewno nie wszystkich, ale jakiejś części tego centralnego ośrodka wojsk Prigożyna, grupy Wagnera, z Małkina w kraju krasnodarskim, czyli jakieś mniej więcej 1500 kilometrów od naszej granicy, do Brześcia nad Bugiem, czyli dokładnie na naszej granicy, to jest zjawisko potencjalnie i realnie bardzo dla nas niebezpieczne. O tym scenariuszu mówiłem przed chwilą. Jestem pewien, że ludzie Wagnera do tego scenariusza będą wykorzystani. Ci ludzie, którzy właśnie mogą doskonale grać rolę uchodźców, czy to z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, a zostali zwerbowani przez Wagnerowców w Syrii, czy właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej, w Sudanie, czy w Republice Mali, w trakcie wieloletniej działalności Wagnerowców na tych obszarach.
Mówił pan o improwizacji, ale improwizacją już nie jest rozmieszczenie taktycznej broni nuklearnej na Białorusi.
No, myślę, że dla nas ta różnica, czy taktyczna broń nuklearna rosyjska stacjonuje w Kaliningradzie, czy na Białorusi, nie jest różnicą zasadniczą. To jest różnica istotna dla Białorusi, oznaczająca dalsze uprzedmiotowienie władzy Łukaszenki. Łukaszenka pozornie wydaje się, że wyszedł umocniony z tego kryzysu, jednodniowego kryzysu władzy na Kremlu, ale w istocie Putin zwiększył tylko kontrolę nad Białorusią w tym momencie, no, nie tyle przez to oficjalne ogłoszenie ustanowienia taktycznej broni nuklearnej na Białorusi. Wiadomo, że Białoruś już od wielu lat stanowi po prostu część militarnego bloku, a raczej militarnej jedności z Rosją, a więc tutaj żadnej zmiany jakościowej nie ma. Natomiast wprowadzenie kilku tysięcy Wagnerowców na Białoruś oczywiście jest czymś zasadniczo nowym i dlatego nie przywiązuje absolutnie żadnej wagi do informacji o taktycznej broni nuklearnej na Białorusi. Od kilkunastu lat nam grożą rosyjscy generałowie i politycy, od czasów resetu z Donaldem Tuskiem. Przecież wtedy tak samo grozili nam rosyjscy generałowie. Umieścicie elementy tarczy antyrakietowej, to my wycelujemy w was rakiety, które mamy w Kaliningradzie. Z Kaliningradu jest równie blisko do Warszawy jak z Mińska czy z Brześcia.
Tylko tyle, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego Białoruś jest niepodległym krajem. Jeżeli Białoruś przystępuje do wojny, to nie Rosja.
No tak, oczywiście, ale myślę, że w tej chwili najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wojny, której możemy być ofiarą, jest scenariusz wojny hybrydowej. Podobny do tego z jesieni 2021 roku, tylko dużo bardziej ofensywny, dużo bardziej agresywny i bardziej niebezpieczny, bo prowadzony przez doskonale wyszkolonych do takich działań wagnerowców.
O tym mówią polscy politycy. Następuje wzmocnienie sił na polsko-białoruskiej granicy. Panie profesorze, niedawno wyszła książka pana Powrót Imperium Zła. Mówił pan o Stalinie. Stalin stworzył podwaliny Imperium Zła, a teraz z tych podwalin korzysta Władimir Putin.
No, oczywiście te podwaliny są jeszcze głębsze, bo gdyby tylko Stalin nie tworzył, czy dopiero za Stalina one się ukształtowały, to niewątpliwie nie moglibyśmy zrozumieć fenomenu, jakim jest wciąż trwające poparcie dla Władimira Putina w Rosji na poziomie około 80%. Stalin odnowił, powiedziałbym, i wzmocnił system odwołania do głębokich pokładów kultury imperialnej w Rosji, która korzystać może z takich symboli jak Aleksander Puszkin, jego pełne nienawiści i jadu, wiersze sławiące imperialny podbój Polski przez wojsko rosyjskie w 1831 roku, czy podbój Kaukazu przez też wojska rosyjskie w tym samym czasie, czy do Dostojewskiego, czy do całego szeregu symboli historycznych, takich jak Aleksander Newski, ten książę ruski z początku XIII czy z połowy XIII wieku, który wybrał podporządkowanie Azji Mongołom, byle tylko prowadzić świętą krucjatę przeciwko zachodnim sąsiadom, przeciwko łacińskiemu zachodowi, opery Musorgskiego odwołujące się do wspomnień Wielkiej Smuty i pokazujące Polskę w roli głównego wroga. To są te głębokie pokłady, na których Stalin w latach 30. zbudował na nowo, powiedziałbym, tożsamość rosyjskich obywateli Związku Sowieckiego, a Putin dokładnie do tego właśnie modelu patriotyzmu, tożsamości imperialno-nacjonalistycznej rosyjskiej odwołuje się i jak widać odwołuje się ze skutkiem. O tym piszę w tej książce, o różnych, powiedziałbym, drogach powrotu do tego modelu patriotyzmu imperialno-szowinistycznego po 91 roku w Rosji. I no myślę, że w takim rozdziale, który może wzbudzić pewne zainteresowanie, pokazuje Putina jako historyka. Wszystkie teksty poświęcone osobiście przez Putina historii, jest ich bardzo dużo. W gruncie rzeczy niektóre z nich bardzo obszerne analizuje pod kątem tej wyobraźni historycznej, którą Putin przekuwa w czyn polityczny. Przykładem tego jest zwłaszcza ujęcie Ukrainy w myśli historycznej Putina, zapowiadające kolejne etapy jego ekspansji. Niestety Polska też tam jest bardzo ważnym elementem.
O tym wszystkim była mowa na bardzo ciekawej konferencji, właściwie fantastycznej konferencji Metody i środki oddziaływania imperiów, ideologia i praktyka i Rosji, i Sowietów, i znowu Rosji. Panie profesorze, ciąg dalszy tej konferencji nastąpi. Okazało się, że wiedza na temat Rosji wśród polskich naukowców i nie tylko zresztą polskich, ale polskich przede wszystkim jest bardzo duża. Potrafimy ciągle wiedzieć o tym, co dzieje się i jakie mechanizmy w Rosji funkcjonują.
Tak, oczywiście specjaliści badający historię różnych etapów, powiedziałbym, tej imperialnej polityki rosyjskiej w Polsce są bardzo, powiedziałbym, wydajni, jeśli idzie o swoje rozpoznania, swoje kolejne dzieła, które analizują te zjawiska. Problemy są dwa z tym. Jeden to jest bardzo niewielka albo właściwie zerowa znajomość dużej części, większości, nie mówię rzecz jasna o Radiu Wnet, środowisk dziennikarskich na ten temat. Tempota i głupota, przepraszam, że mówię tak do szefa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tych, którzy występują jako dziennikarze, ale nie czują się w obowiązku wiedzieć choćby najbardziej podstawowe czy znać najbardziej podstawowe fakty dotyczące przeszłości własnego narodu, jest zjawiskiem, z którym musimy się mierzyć i popularyzować, próbować popularyzować po prostu ustalenia nauki polskiej. A drugim problemem jest, powiedziałbym, dominujący w nauce zachodniej wzór traktowania Rosji jako kraju normalnego, jako kraju, który niesłusznie jest oskarżany o imperializm, jako kraju, który zawsze niósł postęp swoim zacofanym albo nawet wręcz faszystowskim sąsiadom, takim właśnie jak Ukraina, czy Polska, czy Litwa, jako kraju, który dźwiga na sobie brzemię odpowiedzialności za ład i pewnego rodzaju strukturę bezpieczeństwa w naszej części świata i bez współpracy z Rosją przekonuje duża część właśnie tej wiedzy historycznej, a raczej jej swoistej interpretacji, która dociera na kampusy amerykańskie. Nie da się niczego załatwić z tymi małymi, niesfornymi i z natury rzecz biorąc antysemickimi, faszystowskimi narodami, czyli Polakami, Ukraińcami, Litwinami, Łotyszami, Estończykami, etc., prawda? Ta wizja jest bardzo głęboko zakorzeniona, na niej gra doskonale aparat propagandowy Putina i dlatego właśnie wciągamy do współpracy wybitnych przedstawicieli historiografii i politologii amerykańskiej, japońskiej. Próbujemy także przyciągnąć niektórych przedstawicieli bardzo rozbudowanej przecież i różnorodnej historiografii niemieckiej, z wielu innych także krajów, by stworzyć no jakiś, powiedziałbym, kontrobraz bardziej zgodny z rzeczywistością historyczną i pokazać go efektywnie odbiorcom naukowym w pierwszym rzędzie, a w jakimś kolejnym etapie także opinii publicznej zachodniej.
Oby to się udało. Trwa kampania wyborcza w Polsce, bardzo ważna kampania wyborcza od 4 czerwca. Donald Tusk, tak wygląda, jest w pewnej ofensywie, Donald Tusk i Platforma Obywatelska. O co chodzi? Co jest istotą sporu politycznego w Polsce?
To nie Donald Tusk jest w ofensywie, tylko ofensywne i agresywne są media, które promują tę postać wbrew rzeczywistości, wbrew skrajnej nieudolności, jałowości programowej tego bloku, któremu przewodzi Donald Tusk, wbrew, no powiedziałbym, wyjątkowemu poziomowi agresji i chamstwa, które skupia ten blok. Próbuje się przedstawić agresję i chamstwo jako przejaw skutecznej ofensywy. Nie mam wątpliwości, że takim paliwem napędzana ofensywa wyczerpie prędko swoje możliwości zdobywania kolejnych wyborców. Już to zresztą widać, że Koalicja Obywatelska nie zdobywa żadnych innych nowych zwolenników niż ci, którzy wracają do niej z tych takich zapasowych, powiedziałbym, formacji politycznych, które w chwili kryzysu Platformy zostały jakoś ożywione, takich właśnie jak formacja pana Hołowni, a więc wydaje mi się, że ten zapas, jaki próbuje stworzyć gigantyczna propaganda służąca Tuskowi zarówno w kraju, jak i jeszcze mocniejsza z Europy, te wszystkie bon courage kierowane no, w sposób skandaliczny zupełnie przez panią von der Leyen, wprost namaszczającą przedstawiciela opozycji na nowego premiera Polski i inne wypowiedzi tego rodzaju i działania, które służą po prostu brutalnej ingerencji w wewnętrzne sprawy polskie, w proces wyborczy w Polsce, nie zmienią faktu, że ta formacja większości w Polsce nie ma i jestem przekonany, że nie uzyska także w najbliższych wyborach. Natomiast to, do czego przygotowuje się ta formacja i myślę, że to jest scenariusz najbardziej prawdopodobny, to są przegrane wybory przez te formacje przegrane, które będą wykorzystane do okazji, no powiedziałbym, ostatecznego zrujnowania Polski od środka przez te formacje w postaci buntu, rebelii pod hasłem wybory sfałszowane, Europa musi nałożyć nowe sankcje na Polskę, mocniejsze niż te na Rosję. Tego rodzaju scenariusz z manifestacjami ulicznymi, mam wrażenie, jest jedynym sensownym wytłumaczeniem tego poziomu agresji, tego poziomu, powiedziałbym, powiedziałbym, nienawistnych emocji, które są głównym narzędziem budowania poparcia dla Donalda Tuska. Poparcia, które nie przebije nigdy 50% czy nawet 40% w wyborach demokratycznych w Polsce, natomiast poparcia wystarczająco właśnie emocjonalnego, by wyprowadzać ludzi na ulicę w momencie, kiedy po raz kolejny okaże się, że ten nieudolny, niezdolny do sformułowania żadnej atrakcyjnej programowo oferty dla Polaków układ polityczny nie jest w stanie wygrać demokratycznych wyborów w Polsce.
A gdyby Donald Tusk wrócił do władzy, to co?
Donald Tusk nie wróci do władzy.
Powiedział profesor Andrzej Nowak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:44. Za chwilę połączymy się z Janem Bogatko i ze studiem Zanysą, ale żeby odpocząć po rozmowie i przemyśleć rozmowę z profesorem Andrzejem Nowakiem, wrócimy na dworzec centralny i do rozmowy Hanny Tracz i Małgorzaty Kleszcz z przypadkowym przechodniem.